słońca i trochę jest deszczowo, więc ufam Bogu, że to będzie dobry czas tutaj na tym miejscu dla nas wszystkich. Amen? Że coś z Bogiem będziemy mogli przeżyć, coś od Boga się dowiedzieć, czegoś wysłuchać. W drugiej części będziemy się razem modlić, śpiewać, uwielbiać Boga. Jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę, to będziemy się wspólnie modlić za Nim. Zaczniemy od Bożego Słowa. Zanim do tego dojdzie, witam serdecznie. To, co się pojawiło w internecie, gdzieś tam, jeżeli ktoś to śledzi albo dostał zaproszenie, to tam pisało, czy masz już właściwy fundament w życiu, coś takiego, ze znakiem zapytania. W drugiej części pisało, w drugiej części wieczór afrykański, to jest niespodzianka, zostańcie z nami, w drugiej części coś będziemy opowiadać o Afryce. Jeżeli ktoś tam jeszcze nie był, to może się dowiedzieć z pierwszej ręki, jak tam wygląda życie. Zapraszamy też na drugą część. I to pytanie, które tam postawiłem w tym zaproszeniu, czy masz już właściwy fundament swojego życia? Tak tam było napisane. Czy masz już właściwy fundament swojego życia? Wiecie, to dlaczego chcę o tym mówić? Jest to opisane w Bożym Słowie. Najpierw może przeczytamy Boże Słowo, a później będziemy razem na ten temat zastanawiać się. To będzie oczywiście z Ewangelii Mateusza. Szymon, dajesz to. Z Ewangelii Mateusza. Koniec kazania na górze. Koniec 7 rozdziału. I tam czytamy takie mniej więcej słowa. Mamy już? Nie wiem nawet jaka to jest strona, ale zaraz wam powiem. Jest to strona 1035 w wydaniach brytyjskich. To, co tu mamy wyjaśnione, tutaj pokazane, to jest Biblia Warszawska. Inne tłumaczenie, ale to nie przeszkadza. Nie wiem, wy macie te tłumaczenie Gedeonitów chyba. Strona 1035, 7 rozdział od 24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Może do tego miejsca. To jest taki fragment, który często mówimy, tam jest taki tytuł, nawet dwa fundamenty. Dwa fundamenty. Jezus pod koniec kazania na górze podaje jakby skrót na zasadzie przeciwstawieństw. Mówi o dwóch fundamentach, mówi o dwóch drogach, mówi o dwóch relacjach, słowa a czyny. Wchodząc na tą górę przy Jeziorze Galilejskim, jest tak zwana Góra Błogosławieństw. Witam Ciebie, Darek. Góra Błogosławieństw. On tam był jakiś czas, nie wiemy ile. Kilka dni, kilka tygodni. Może nauczał kilka miesięcy. Dzisiaj to przyjmujemy, że to jest kazanie na górze. Zapisane w różnych Ewangeliach, tu u Mateusza, przez trzy rozdziały od 5 do 7. 5, 6, 7. W Łukaszu gdzieś trochę, gdzie indziej. I nauczał ludzi. Jak sobie wyobrażasz, wychodzi ktoś nieznany, tłumy już czekały na niego, dlatego że wcześniej zrobił wiele cudów i, że tak powiem, fama poszła o nim, że to jest uzdrowiciel, kaznodzieja. Wychodzi taki na tą górę, tak jakby przyszedł na stadion i coś do ludzi powiedzieć. Od czego powinien zacząć? Dzisiaj, jeżeli widzisz, że publika jest dostojna, to mówisz, witam burmistrza miasta albo prezydenta, albo jakichś tam prezesów, generałów, nie wiem kogo. A on wychodzi na tą górę i mówi, błogosławieni są ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Inaczej mówiąc, w innym tłumaczeniu, szczęśliwi są ci, którzy są ubodzy w duchu, albowiem ich jest niebo. Amen? Myślę sobie, dziwnie zaczął. Szczęśliwi ci, którzy są ubodzy. Jeden z ewangelistów nie dopisał tam tego w duchu i wyszło na to, że Jezus popiera biedę, która jest przekleństwem. Jezus nie popiera biedy tutaj w tym kazaniu, tylko mówi, szczęśliwi są ubodzy w duchu. Czyli to są tacy ludzie, którzy ciągle pragną więcej. Od tych spraw duchowych. Tu nie chodzi o sprawy materialne. Czyli duchowym, w jakim miejscu ja jestem? Jeszcze tyle mi brakuje. Chciałbym coś dostać więcej od Boga. Pragną więcej. Ubogi to jest człowiek, który jego stan jest taki, jaki jest, ale pragnąłby czegoś więcej. Takie w pozytywnym znaczeniu. To nie jest napisane biedak, żebrak, tylko ubogi. Człowiek w słowniku określa się to, że jest człowiek uczciwy, skromny, prosty, ale nie prostak. Szczęśliwi są ci, którzy są ubodzy w duchu. Czyli tacy, którzy ciągle szukają, mają niedosyt, pragną czegoś więcej. Czyli pytanie, do kogo tak naprawdę przemówił, nie witał generałów, ani burmistrzów, ani prezesów, dygnitarzy, ani kapłanów z Jerozolimy, ani uczonych w piśmie i tak dalej, bo tam na pewno też tacy byli, tylko przemówił do tych mas, do po prostu zwykłego człowieka. I mówi, oni są naprawdę szczęśliwi, bo oni szukają i ich będzie niebo. I później ich nauczał przez wiele, wiele, wiele dni. Przyjmujemy, że nie mógł powiedzieć 100 tematów w ciągu jednego dnia. I schodząc z tej góry, kończąc ten cykl wykładów darmowych, mówi o dwóch fundamentach. Bo tam jest później napisane, że jak to powiedział o tych dwóch fundamentach, to zszedł z tej góry. Już tam nie nauczał w tym miejscu. Tak zwana Góra Błogosławieństw istnieje do dziś. Można tam pojechać, zobaczyć różne kościoły, tam zostały pobudowane. Jeden z kościołów nazywa się 8 błogosławieństw, no bo jest tych 8 błogosławieństw, czy 9, jak ktoś chce policzyć. I kiedy zszedł z tej góry, od razu przyszły do niego inne problemy. Trędowaci wyszli do niego, znowu ich uzdrawiał i tak dalej. Dlaczego kończy ten cykl wykładów, mówiąc o dwóch fundamentach? To jest pytanie na dzisiaj. Wiecie, fundament to słowo, ja powiem tak, teraz by nie zdradzać wieku, 40 ileś lat temu, jak miałem może 14 czy 15 lat, to moi rodzice wpadli na pomysł, żeby budować dom. I teraz nie będę ci mówił, że miałem zepsute 3 razy wakacje pod rząd przez 3 lata i 3 lata życia, bo każdą chwilę spędzaliśmy na budowie. Wszystko robiliśmy systemem gospodarczym, tak jak wszyscy w Polsce. Czyli wszystko sami. Wiecie, co to oznacza. Pustaki sami, wszystko sami. No i po prostu najbardziej to mnie dziwiło to, że po prostu trzeba było kopać tak głęboko tą dziurę, jeszcze tak szeroko. Później to zalewaliśmy, oczywiście prawie ręcznie. A później, jak było wszystko gotowe, to znowu zasypaliśmy to ziemią. I piwnicę do połowy też zasypaliśmy ziemią. No i tak naprawdę to tego w ogóle nie było widać, co tam zrobiliśmy. Tyle pracy włożyliśmy, a później zasypaliśmy to ziemią i do połowy było widać piwnice, fundamentów, nic, te ławy fundamentowe, 80 czy tam metr szerokie, po co w ogóle to? No i później zasypaliśmy, tego nie było. Po co? Dzisiaj jak popatrzymy na ten dom po 40 iluś latach, zmienił się właściciel, ale dom stoi. Nic, nie ma żadnej rysy, nic się tam nie popsuło, nie przechyla się, ani się nie rozwala, ale to wszystko, co zrobiliśmy, zasypaliśmy. Po co wkładać taką pracę, a później to zasypać? Wtedy, jak miałem 14 czy 15 lat, no po prostu myślę sobie, tyle żeśmy się narobili, a tak naprawdę nikt tego nie widział. Ale z drugiej strony, Do dzisiaj ten dom stoi. Czyli co? Można powiedzieć, że dobrze chyba zrobiliśmy, że on stoi, nie przechyla się, nie pęka i tak dalej. Prawda? I dla niektórych ważny jest widok. Panoramiczne szyby, olbrzymie lustra w domu, szkło. To widzimy. Elewacja, wykończenie. Dla innych ważna jest podstawa. Czy jak on jest zrobiony od podstaw, ten fundament. Ale co tak naprawdę daje nam ten mocny fundament? Po co to, skoro ten fizyczny fundament, który zrobiliśmy w domu, zawaliliśmy, nie było widać. Po co to jest? Po co ten fundament? Wiecie, tak Boże Słowo mówi tak, że dobry fundament jest po to, żebyś mógł przetrwać, kiedy przyjdzie kryzys. Dobry fundament jest po to, żebyś mógł przetrwać trudne czasy. Powiem, no ale ja nie mam trudnych czasów. Nie masz trudnych czasów? Czy tak na pewno jest, że nie masz tych trudnych czasów? Zanim pójdziemy dalej, musimy zobaczyć, jaki był kontekst tego, co Jezus powiedział na końcu tego kazania. O tych dwóch fundamentach. Kiedy to powiedział? Po co? Do kogo? Jaki był kontekst tych słów? Bo on coś powiedział, wiecie, tak, żeby teraz, bo ten język polski jest taki ten. On powiedział w tym kazaniu o tych dwóch fundamentach, powiedział fundamentalne rzeczy naszego życia. O. I to mamy dwa fundamenty o fundamentalnym znaczeniu. Bo to jest język polski. Tutaj często nam się to samo słowo powtarza, prawda? Czyli fundamentalne. Coś bardzo ważnego powiedział, mówiąc o tych fundamentach. W jakim kontekście to powiedział? Wcześniej wyraźnie mówił o tym, porównywał słowa a czyny. Zanim wypowiedział to, o tych dwóch fundamentach mówił do ludzi tak. Wielu przyjdzie do mnie i będą mówili, w Twoim imieniu, Panie, Panie, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, głosiliśmy, nawracaliśmy, uzdrawialiśmy ludzi. Wielu przyjdzie do mnie. A on wtedy mówi, a ja im odpowiadam i mówi to do nas. Nigdy was nie znałem. Nie mówi do nich, jako do obcych, tylko do nas, bo jest tam napisane, powiedział do nich. Nigdy was nie znałem. Czyli co, oni robili jakieś tam rzeczy dobre, prawda? Głosili Boże Słowo, pomagali ludziom. A Jezus mówi, nigdy was nie znałem. To o co tu chodzi? I po tym mówi o tych dwóch fundamentach. Nie znałem was. Czyli można próbować robić dobre rzeczy, ale nie mieć kontaktu z Jezusem. Nie mieć relacji bezpośredniej z Jezusem. I on mówi, robicie dobre rzeczy, ale ja osobiście was nie znałem. I wtedy odpowiada takim ludziom, nie tylko, że nie znałem was, ale jeszcze dokłada im, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. Czyli coś takiego, robić dobre rzeczy bez fundamentu, to i tak jest tylko ludzkie działanie. Próba czegoś. On mówi, ja się pod tym nie podpisałem, bo nie znam was. Ale myśmy robili dobrze, myśmy chcieli dobrze, bo każdy mówi, chcieliśmy dobrze. O jak bardzo dobrze chcieliśmy, tylko nam nie wyszło. On mówi, ale ja was nie znałem, ja nie biorę za to odpowiedzialności. Idźcie sobie. Nawet przepędza ich. To nie jest takie, wiecie, to co on zrobił, to nie jest po chrześcijańsku. Bo powinien powiedzieć jakoś tak, no dobra, nie wyszło wam, no ale jesteście w porządku. A on mówi, nie, ja was nie znam, idźcie sobie. Osądza ich od razu. I mówi wyraźnie do nas, nie do jakichś tam ludzi, tylko do nas. To, co później pada na końcu po tych słowach o fundamencie, że zdumiewali się nad jego nauką. Dlaczego? Tłumy, które wysłuchały tego wszystkiego i tego słowa prostego o tych dwóch fundamentach, zdumiewały się, czy dziwiły się nad tym, jak on głosił. Tam jest napisane, jak on głosił. Nie znaczy, że mówił elokwentnie, że miał skończone studia, szkoły biblijne, znał języki. No to co było takiego w tym głoszeniu, że było inne od nauczania tych uczonych w piśmie, tych wyuczonych biblistów, teologów, uczonych w piśmie. Co było w tym innego? Jest tam napisane, że on głosił jako moc mający, czyli taki, w innym tłumaczeniu, taki, który ma władzę. On głosił jako ten, który ma władzę. I w tym głoszeniu była moc. A z tego wynika, że w głoszeniu tamtych była tylko wiedza. Może czasem słyszałeś wiele wykładów, gdzie ludzie mówią bardzo wiele uczonych słów. I słuchasz, mówisz, wow, no nie, ten to się naczytał. Ten to wie. Czytuje Biblię na pamięć, tu zna, gdzie to jest napisane. A tu nagle słyszysz tak po cichu, żeby tylko jeszcze do tego był wierzący. No i o co tu chodzi? Sama wiedza nic nie daje. Jezus nie głosił z wiedzy to, co miał, tylko z mocy, jako ten, który ma władzę. I ludzie, chociaż jego słowa były proste, tak jak dla dzieci, te przypowieści, porównania, nikt nie może powiedzieć, że nie wie, co to jest fundament w budynku, albo nie wie, co to jest owca, albo rolnik, co wszystko wypowiadał, proste słowa. Proste słowa, ale jako ten, który ma autorytet, władzę, moc. I tym różnił się od tych wszystkich uczonych, którzy wszystko znali na pamięć, ale pomimo to nie mogli uratować swojego życia. Bo w ich słowach, tych, co wypowiadali do ludu, nie było żadnej mocy, nie było żadnego autorytetu, nie było żadnej władzy. Tylko wiedza, tylko religia, tylko znajomość. I w ten sposób nie mogli pomóc sobie i nie mogli pomóc tym ludziom, do których mówili. To jest takie pytanie do nas wszystkich, do mnie, do ciebie, mówimy teraz przez ty, do was, do mnie. Czy nie trzeba by było w naszym życiu Jezusa, który mówi do nas bezpośrednio, prosto, jako ten, który ma autorytet i który ma władzę? Czy nie potrzebujemy takiego Jezusa, który przemawia do nas jako ten, który ma władzę i autorytet, i moc? Wiesz, może to wynika z tego, teraz wróćmy troszeczkę do naszej tradycji, przyzwyczajeń, religii. Za bardzo przyzwyczailiśmy się do Jezusa, łagodnego baranka. Za bardzo przyzwyczailiśmy się do Jezusa, dzieciątko w żłóbku. Jak miło pośpiewać. I w tym nie ma nic złego. Za bardzo przyzwyczailiśmy się do obrazu Jezusa na ręku Marii. Jakież to piękne. Dzieciątko na ręku Marii. Baranek. Niemowlę. I takiego Jezusa kojarzymy. Ale On, kiedy przyszedł od początku, od razu przyładował i powiedział w swoim głoszeniu, i ludzie to potwierdzali, że On przyszedł jako ten, który ma moc, jako ten, który ma władzę i który ma autorytet z samej góry. Nie jako dzieciątko na ręku Marii, baranek, niemowlę. I On wyraźnie mówi, że On jest tym fundamentem, na którym mamy budować. On chce, abyśmy budowali na Jego fundamencie. Amen? Wiesz, fundament buduje się po to, żeby co? Żeby dom długo stał. I żeby się nic z nim nie stało, nic nie zepsuło, nic nie zawaliło. I żeby w razie czego przetrwał różne próby. Typu woda, jakaś tam zawierucha, nie wiem, małe trzęsienie. I co jest w tym momencie zakładania fundamentu, co jest najważniejsze? Że musisz to raz zrobić, a porządnie. Bo widziałeś ludzi, którzy na przykład przychodzi powódź. Oni mówią, 30 lat temu daliśmy sam piasek, bo cement był sprzedany już wcześniej. Idźmy teraz poprawić fundament naszego domu. Czy to nie jest za późno? Jak? Wykopiesz to wszystko i tam dołożysz cementu, czy co? Raz przy tynkowaniu domu, bo ja zawsze byłem przy betoniarce, chyba zapomniałem dodać cementu. Oczywiście, że w tym miejscu tynk odpadł. Wszyscy wiedzieli, czyja to wina, bo ja mieszałem przy betoniarce zawsze, na każdej budowie, przy całej rodzinie. To było widać po prostu. Ale jak tam do fundamentu nie dałeś cementu albo zbrojenia, no bo było krucho, no to nie było tego widać przez jakiś czas, jak było dobrze. Ale później to wyszło. Ale w momencie, kiedy zakładasz fundament, zrobisz to dobrze, raz a porządnie, koniec. Bo w momencie, kiedy przyjdzie kryzys, nie możesz powiedzieć, oj, wiem, że cement był sprzedany, teraz trzeba będzie coś tam dołożyć. Co? Jak? To już jest za późno. Jezus mówi wyraźnie, że Jego Słowo jest prawdą i fundament, na którym budujemy z Nim, jest jedyny, prawdziwy, właściwy. Amen? Zgadzamy się z tym? Wiesz, coraz częściej spotykam ludzi, którzy mówią tak. Lubię nauczanie Jezusa. Tyle w Nim miłości, serdeczności, przebaczenia i łaski. I On może działać w moim życiu, kiedy będzie mi błogosławił, czyli dobrze życzył, będzie popierał mnie, będzie spełniał moje materialne oczekiwania. Takiego Jezusa chcę. Takiego Jezusa sobie wymarzyłem. No i ważne jest dla mnie w tym całym chrześcijaństwie, że nie ma dla mnie potępienia i że pójdę do nieba. Można i tak. Ale wiesz, czego nie ma w tym nauczaniu i dlaczego to nie jest pełna Ewangelia? Czekam na propozycję. To nie jest pełna Ewangelia dlatego, że Jezus Chrystus nie ma władzy ani autorytetu w życiu takich ludzi. Lubię, jak Jezus mi błogosławi. To jest takie fajne. Ale chciałbym sam kierować swoim życiem. A Biblia mówi wyraźnie, że to On daje władzę, autorytet i siłę, moc inaczej. Jeżeli Jezus Chrystus nie ma autorytetu w twoim życiu, to jest takie trochę półchrześcijaństwo. Chcę z tego korzystać, co jest dobre, bo to jest takie fajne, ale resztę zrobię po swojemu. Okej? Bo jeżeli oddałbym kierownictwo Jemu, oddałbym się pod Jego autorytet, pod Jego władzę, tak jak mówi Biblia, no to jest pewne niebezpieczeństwo, bo On zostawił nam Ducha Świętego na ziemi, a Duch Święty może powiedzieć jutro rób to lub tamto. I wtedy co z twoim planem? Duch Święty, Biblia mówi wyraźnie, że Duch Święty robi to, co chce i wtedy, kiedy chce, i tak jak chce, bo Bóg ma wolną wolę. I wtedy musisz się nastawić na niespodziankę, musisz się nastawić na zmianę swojego systemu życia. A ty powiesz, ale ja już mam wszystko poukładane, ja potrzebuję tylko ten kwiatek, że Jezus jest w moim życiu, że Jezus jest dobry. Ja nie chcę nic zmieniać, już mam wszystko do emerytury zaplanowane. Niech tylko tak zostanie, niech mi nikt nie przeszkadza. To jest takie półchrześcijaństwo. Bo jeżeli chcesz żyć pod autorytetem Jezusa Chrystusa, to musisz być otwarty na to, co przyjdzie. Duch Święty robi tak, jak chce. I często powołuje ludzi do różnych służb, którzy by się nigdy tego sami nie podjęli. Ile mamy takich przykładów? Mojżesz, który się jąkał, mówi, Panie, jak ja powiem do ludzi, jak ja się jąkam? Jak ja mam być przywódcą ludu i mówić, co mają robić, jak ja się nie mogę wygadać. Zrobił z niego przywódcę? No tak czy nie? Tak. Ale ponieważ mu nie uwierzył, że może mu to zabrać tak i poszło, już by się nie jąkał, to jąkał się do końca życia. I brat musiał tłumaczyć to, co on wyjąkał. Tak mówi Biblia. Przecież Bóg, który wiele cudów uczynił na jego oczach, mógł mu zabrać tą ciężką mowę, tak jak Biblia mówi, tak łagodnie przetłumaczone, że był ciężkiej mowy, czyli po prostu no, nie mógł się wysłowić, mówiąc krótko. Miał problemy z wyrażaniem, z wypowiadaniem się, tylko brat Aaron go rozumiał i brat tłumaczył to, co tamten powiedział. No, taka okrężna droga, nie? Przywódca, który, wiecie, no, ktoś inny tłumaczy, co tamten miał na myśli, nie? Ale sam się dał złapać w pułapkę, bo nie uwierzył Bogu, że Bóg może mu to zabrać. Wielu jest ludzi, którzy mówią, jest fajnie, po chrześcijańsku, słodko, przyjemnie, tylko żeby Jezus mi jeszcze pobłogosławił, ale nie musi mieć władzy w moim życiu. Niech zostanie tak, jak jest. Dlaczego? Dlatego, że władza Jezusa Chrystusa może oznaczać zmiany w naszym życiu, potrzebę zmian, przeobrażeń. No i tutaj mamy problem. Nie zawsze chcemy, żeby coś się w naszym życiu zmieniało. My chcemy tego chrześcijaństwa takiego słodkiego. Jezus na ręku Marii, wszystko pięknie. A nie tego, że trzeba robić jakieś zmiany, że będzie nawet może jakaś rewolucja w moim życiu. Tego zazwyczaj nie chcemy, bo nie jesteśmy przygotowani na zmiany. Władza Chrystusa oznacza to, że przyjdzie nowe, że może powołać cię do czegoś. Czy wiesz, ja, tak jak możesz, ja mam prowadzić lud i przemawiać jako przywódca. Widziałeś polityka w Polsce, wszyscy się super wypowiadają. Nikt się nie jąka, nie? Tylko w restauracji używają słów przyjętych za niecenzuralne lub, jak to się mówi, obraźliwe. Ale jak ich nie nagrywasz, to mówią wszyscy pięknie. Nikt się nie jąka. Tam też się nie jąkali, tylko że puszczali po prostu inne słownictwo. Wyobraź sobie takiego przywódcę, który za nim chodzi jeszcze jeden, który tłumaczy, no chociaż jednego takiego mamy, za nim chodzi jeszcze jeden, który tłumaczy to, co tamten powiedział. No to każdy mówi, jaki to jest przywódca, jak on się nie umie wygadać. Ale Bóg działał przez niego, pomimo to, że on się nie umiał wygadać. Wiecie, dlaczego porównujemy życie, dlaczego on porównał życie do zakładania fundamentu i do budowania domu? No to jest takie obrazowe, prawda? No każdy wie, o co chodzi. Może to jest praca na całe lata, budowanie tego domu na fundamencie Bożym. Że to nie jest tak, że o, dzisiaj chciałbym zrobić, niech przyjdzie firma, raz, dwa i mam spokój i korzystam tylko z tego słodkiego chrześcijaństwa. Problem jest z tymi fundamentami tak, że jak się nic nie dzieje, to nawet nie widać, że coś jest oszukane albo zapomniane, tam ten cement czy zbrojeń. Dopiero kiedy przychodzi burza i ulewa, to się okazuje, że nie jest dobrze, że coś zaczyna pękać. Wiesz, u nas w naszej mentalności polskiej ktoś przychodzi i mówi, całe życie mi się zawaliło. Nie? To jest tak jak na tej budowie. Całe życie mi runęło, bo, nie wiem, żona mnie opuściła, mąż mnie opuścił, straciłem pracę, świat mój się zawalił. No tak naprawdę nic się nie zawaliło, świat jest dalej, prawda? Świat mój się zawalił, bo... I podajemy jakieś tam zdarzenie. Czyli dalej jesteśmy w tej mentalności, że jest fundament i budujemy. A jak się coś nie udało, no to znaczy, że się zawaliło. Świat mój się zawalił, bo coś nie wyszło. Coś. Nie wiem, co u ciebie nie wyszło. Ja wiem, co u mnie nie wyszło. A jak pomyślisz, o, u ciebie wszystko wyszło, no to super. Darek, gdzie jesteś, gdzie poszedłeś? Jesteś tam? No przejdzie, poczekam. Co nie wyszło? Może tak powiem, co mi nie wyszło? No? Bo mi wszystko w życiu wyszło, tylko jak splajtowałem, to już tak popłynęłem, że na przykład ani fundamentów nie zostało, ani domu nie zostało nic. Wszystko poszło. Wszystko było sprzedane. O. I też mógł powiedzieć, no to świat mój się porządnie zawalił. Moje życie się porządnie zawaliło, bo nie było domu, nie było fundamentów. Rodzinę się udało uratować. Nawet przyjaciół nie było za wielu. Rodzina ta dalsza też się po prostu tak fajnie odwróciła i mówiła, no wiesz, przyjdź w inny dzień, bo dzisiaj mamy gości. No to takie fajne, takie miłe, tak po chrześcijańsku, tak po cichutku mówi, przyjdź w poniedziałek, bo sobota, niedziela mamy gości, są urodziny. Przyjdź tak, żeby cię nikt nie widział. To było takie po chrześcijańsku tak powiedziane, nie? No ale tak było, bo mi się wszystko zawaliło, a oni się nie chcieli pod tym podpisać, że mi się zawaliło, bo to był mój problem, tak? Nie spotkałeś się z tym, że ktoś mówi, no wiesz, do dzisiaj nie przychodź, bo wiesz, nie za bardzo, nie? Całe życie mi kiedyś runęło, w cudzysłowiu, i świat się zawalił. Po prostu. Czyli to jest porównanie do tej budowli, obojętnie. Czy jesteśmy wierzący, czy szukamy, czy jesteśmy chrześcijanami tymi słodkimi, że chcemy tylko to, co jest fajne na obrazkach, a nie to resztę chrześcijaństwa przyjąć. Były momenty, że nam się coś w życiu zawaliło. Jeżeli jest na tej sali ktoś, komu wszystko się tak ułożyło, jak chciał, no to super. Tylko ta mała podniosła rękę, ale przez przypadek. U niej jest jeszcze wszystko dobrze, właśnie. Ona nie wie, znaczy, co to się może coś zawalić, bo zawsze ma to, co mama przeszykuje i nie musi się o nic martwić. No. I tak byśmy chcieli, żeby tak cały czas zostało. Żebyśmy my nie musieli podejmować żadnych decyzji, żeby ojciec na górze za nas się martwił, podejmował decyzje, wszystko nam dawał i to by było fajne chrześcijaństwo. Ale tutaj niestety na ziemi my musimy podejmować decyzje dobre lub złe, ponosić za to konsekwencje, odpowiedzialność i to jest to prawdziwe życie. Dlatego Jezus mówi o tych dwóch fundamentach. Możesz wybrać. Możesz wybrać, czy budujesz z nim, na nim, czy samemu. Samemu poukładam sobie. No fajnie. Możesz samemu poukładać sobie. Możesz. Bo Biblia mówi o tym, że możesz. Zbudował dom bez na piasku, czyli bez podstawy, tak? Stał ten dom? No stał. Aż nie przyszedł kryzys. Tak długo ten dom stał, aż nie przyszła ulewa, zawierucha, coś tam, powódź, tornado, nie wiem. Tego nie ma w Biblii, tego słowa tornado, ale jest tam na przykład jakiś sztorm czy coś takiego. Burza przyszła, tak? No i wtedy się okazało, że jednak to jest na piasku i popłynęło, że ten dom się nie ostał. Czyli jest to możliwe. Biblia mówi, że to jest możliwe. Możesz zbudować swój świat bez fundamentu. Tak się długo ostanie, aż nie przyjdzie kryzys. Jak przyjdzie kryzys, to się okaże, że fundamentu nie ma. I wszystko prawdopodobnie runie albo się rozwali. To jest napisane, że upadek, on nie musi już wyświetlać, ale tam na końcu było napisane, że upadek tego domu był zupełny. W innych tłumaczeniach jest napisane, że był wielki albo kompletny, ale to znaczy, że się wszystko i tak zawaliło. Jakby to nie przetłumaczyć. I pozostaje pytanie, czy budujesz swój fundament na Jezusie. Biblia mówi, są dwie możliwości. Możesz budować na Jezusie, możesz budować na swoich przekonaniach, nawet na temat Biblii. Tak zwane to słodkie chrześcijaństwo. Bez korzeni, bez fundamentu. I jeszcze kilka pytań miałbym na koniec. I teraz pytanie, no to czy nas to wszystkich dotyczy? I jak budujesz? Jeżeli dzisiaj na przykład masz jakieś problemy finansowe, to Biblia mówi wyraźnie, a jak miałeś tłuste lata, to odkładałeś? To jest mądrość Boża. Jak miałeś lepsze lata, to myślałeś, że mogą przyjść gorsze? Albo tak, albo nie. Ale Biblia mówi o tym wyraźnie, mogłeś się zabezpieczyć. Daje dosyć dużo przykładów na to, prawda? To jest ta mądrość Boża. Budując z Nim, Bóg mówi wielokrotnie, uważajcie, przyjdą gorsze czasy. Zabezpieczcie się. Ale jeśli nie masz tego głosu, bo nie budujesz z nim, to myślisz sobie, wow, to już teraz tak będzie zawsze. Jest super. Inaczej, jeżeli dzisiaj przeżywasz problem w relacjach małżeńskich. No teraz ktoś powie, nigdy tego nie przeżywałem. Chwała Bogu. Bo może jesteś starym kawalerem. Ale jeżeli ktoś jest w małżeństwie, jeżeli przeżywasz jakiś kryzys większy, mniejszy, przejściowy albo całkowity, to jest pytanie zawarte w Bożym Słowie. A ile czasu zainwestowałeś, zainwestowaliśmy w to małżeństwo, kiedy było ok? Powiesz, no ale jeszcze byli koledzy, jeszcze były tam inne sprawy, hobby i tam dalej, praca. No praca jest najważniejsza, to jest bardzo dobre wytłumaczenie. No ale przecież pracowałem, nie? Ile czasu zainwestowałeś w te relacje? To mówi Biblia, jak budować? Poświęcić czas. Takie proste, nie? Poświęcić czas. Że taka piosenka jest. To tam ostatnio śpiewaliśmy, ale w domu, nie w kościele, jak Grzegorz był. To jest kolorowe jarmarki. Co straciłem z własnej woli, a co przeciw sobie? I obojętnie, czy straciłeś z własnej woli, czy przeciw sobie, to musimy przyjąć, że w życiu pewne rzeczy tracimy, relacje małżeńskie, małżeństwo, rodzinę, pieniądze z powodu swoich błędów albo nie swoich błędów. Ale zdarza się, że to tracimy. I jeszcze trzecie pytanie, które też dotyczy może tylko części osób. A co z relacjami z tym drugim pokoleniem? Czy drugim pokoleniem to myślę z tymi podrostkami lub z tą młodzieżą, którzy są na tyle bezczelni, że jak przychodzą do domu, to wszystko wiedzą lepiej? Albo kolega ich wie lepiej? Albo kolega kolegi wie lepiej niż ty? Co z relacjami z tym drugim pokoleniem? Skoro kolega kolegi wie wszystko lepiej, co byś chciał powiedzieć swojemu synkowi albo córeczce. I znowu Boże Słowo mówi, a co z czasem, które poświęciłeś, jaki czas poświęciłeś dla tych młodych ludzi, kiedy oni potrzebowali ciebie? No ale ich nie było, bo oni byli z kolegami. Oni byli gdzieś. I jaki czas poświęciłeś dla swoich dzieci? Kiedy było dobrze, gorzej, lepiej? Ile czasu poświęciłeś? Biblia wyraźnie stawia te pytania. Miałeś budować z Bogiem swoją rodzinę. Nie poświęciłeś czasu? Może coś się zawaliło, bo kolega stał się autorytetem, koleżanka, nie wiem kto, jakiś klub sportowy może stał się autorytetem dla tego następnego pokolenia. Może internet, może jeszcze ile wiele, wiele innych autorytetów, ale nie ty jako głowa domu, jako mąż. Biblia wyraźnie stawia to pytanie. Dlaczego? Bo nie mieliśmy na to czasu. Bo nie inwestowaliśmy w to, bo nie budowaliśmy tego. Budowa trwa pewien czas i musisz odczekać, aż to wszystko zwiąże, zalejesz fundament, czekasz, czekasz. Tak kiedyś było, teraz można przyspieszyć. I czekasz, że to wszystko zwiąże, to wiesz, co znaczy, że zwiąże. Musi to się stać twarde i na tym twardym budujesz następne piętro. Nie możesz wszystkiego naraz pobudować, prawda? Musisz zabezpieczyć to jakoś. I to trzecie pytanie, co się stało z następnym pokoleniem? Na końcu Starego Testamentu, ja nie lubię tego słowa Stary Testament, bo tak naprawdę to nikt nie umarł. Bóg żyje. I ten Stary i Nowy Testament jest trochę błędem. Dla kogo testament? Jest testament dla tych, co zostali, jak ktoś umrze, tak? Jezus umarł, ale zmartwychwstał. Ale na końcu tych ksiąg Starego Testamentu ostatnie zdanie mówi, w ostateczne dni zwrócę serca synów, serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, kiedy wrócę, nie musiał ziemi obłożyć przekleństwem, czyli klątwą. Czyli w tych czasach, które my żyjemy, bo to są te czasy, z jednej strony będziemy doświadczali też wielkiego przewrotu w tym następnym pokoleniu, że oni będą chcieli wszystko robić po swojemu, i nie będą uznawali Twojego autorytetu, ale z drugiej strony Bóg chce odbudować ten autorytet między pokoleniami. To, co jest takie trudne, bo oni są era, kiedyś mówiło się, to jest era SMS-ów, internetu, nie wiem teraz, szpangen generacją i tam nie wiadomo co. Myśmy dorastali w innym świecie. Ale to nie znaczy, że nie ma porozumienia. Według Boga jest możliwe porozumienie. Jest pytanie jeszcze na koniec jedno. Jak przeżywasz dzisiaj swoje relacje z Bogiem? Swoje relacje z Bogiem w życiu osobistym? Jeżeli masz ten mocny fundament, to przetrwasz niepowodzenia, przetrwasz te zawieruchy, burze, niespodzianki, próby, jakieś podtopienia, bo masz ten mocny fundament. Bo tak naprawdę, kiedy idzie dobrze, kiedy idzie naprawdę dobrze, to zobaczcie, kraje bardzo rozwinięte, tak jak Niemcy, Ameryka, itd. Kiedy szło bardzo dobrze, kościoły puste, bo ludzie mówią tak, przecież to ja pracuję, ja zarobiłem na ten dom, przecież to ja, no ja wszystko prawie mogę, to jest moja praca. Ja tu też spotkałem ludzi w Niemczech, którzy mówią, to jest moja praca, po co mi Bóg? Po co mi Bóg? Przecież to ja wszystko zarobiłem, ja mogę, ja mam możliwości. W krajach rozwiniętych nie jest już tak popularne. W biednych krajach, gdzie ludzie nic nie mają, Bóg jest dla nich wszystkim. Stawiają na Boga, bo nie mają nic do stracenia, nawet jeśli by mieli iść do więzienia, być prześladowani, to widzą wartość w życiu, cel. A my dzisiaj mamy tutaj w tych rozwiniętych społeczeństwach tyle celów. Ten by chciał lepsze mieszkanie, ten lepszy samochód, ten lepszy dom i w tych wszystkich doczesnych celach tak jesteśmy zakręceni, że później sami się podkręcamy jeszcze różnymi dopalaczami, w cudzysłowie, nie będę teraz wymieniał, co to może być, żeby nie zachęcić młodych, oni tak wiedzą, o co chodzi. I w efekcie ten główny cel tak naprawdę to tracimy z oczu. I gdzieś się zamotamy, myśląc właśnie o tym. Ja nie mówię, że ktoś nie ma mieć lepszego samochodu czy lepszego domu, ale to nie może być głównym celem naszego życia, bo ten dom i tak musisz zostawić. Ten samochód i tak zardzewieje. To będzie szkoda, ale i tak zardzewieje po iluś latach. Jeżeli rozmawiam z takimi ludźmi i mówią, no ale po co mi Bóg, przecież ja wszystko mogę, to zadaję im tylko jedno proste pytanie i widzę wtedy, jak zmienia się ich twarz i już po prostu nic nie mówię. Ja wtedy się pytam, a jak jest z twoim zdrowiem? Czy zdrowie też potrafisz sobie kupić, zapewnić, załatwić? Gdybyś nie miał zdrowia, nie mógłbyś tyle pracować. Gdybyś nie mógł tyle pracować, nie miałbyś nic. Więc kto tak naprawdę daje ci zdrowie? No to są geny, pochodzenie czy coś tam. Ale tak naprawdę to wszystko jest w ręku Boga. To czy jesteś zdrowy czy nie, na to nie mamy wpływu. Kto dostanie raka, a kto tylko tam wysypkę, na to nie mamy wpływu. Jeżeli pytam się kogoś, a jak jest z twoim zdrowiem? Nagle zaczynają się zastanawiać, myślą, o tak, faktycznie, tego nie mogę wypracować. Tego nie mogę kupić. O, czyli jest jeszcze jakiś Bóg, który o tym decyduje. To nie znaczy się, że Bóg daje komuś chorobę, że chce go ukarać. Żebyśmy tutaj źle nie rozumieli Biblii. Ale są rzeczy, których nie potrafimy sobie wypracować. Chociażbyśmy byli bardzo sumienni, bardzo uczciwi. Nie jest to w naszych możliwościach. To jest poza nami. Mocny fundament przyda ci się wtedy, przyda mi się wtedy. Mi się już przydał. Mi się już raz tak w życiu przydał, że po prostu tuż mi do końca życia wystarczy. Bo kiedy straciliśmy wszystko od strony materialnej, finansowej, ludzkiej, po prostu taka porządna plajta, jak jest napisane, że jak się dom zawalił, to nic nie zostało. W sensie dosłownym, w przenośni. Fundament mi się przydał, bo nie odwróciłem się od Boga i to mnie uratowało, bo miałem już to coś wcześniej i to mnie uratowało, bo tak to naprawdę byłoby ciężko. I wiem, że to zadziałało w moim życiu. Ty masz inną sytuację, powiesz. No, ja nie wiem, gdzie tam jest rysa w twoim fundamencie albo w tym, co budujesz, relacja z Bogiem czy inne sprawy, ale dla niego to nie ma znaczenia, gdzie jest problem. Bo wyraźnie Nowy Testament mówi, nie ma innego fundamentu w życiu człowieka, list do Rzymian, do Koryntian, jak tylko Jezus Chrystus. Amen? Amen. Czyli możecie powiedzieć wprost, święci ci nie pomogą. Możesz sobie wydrukować listę wszystkich świętych z internetu, że oni ci załatwią jakieś modlitwy u jakiegoś ojca, ale oni ci nie pomogą. Potrzebujesz relacji z Bogiem bezpośrednio. Tak jak się rozmawia, tak my rozmawiamy z twarzą w twarz. Nie, Biblia mówi, nie potrzebujesz żadnych pośredników. Stare czasy się skończyły. Nie musisz mieć pośrednika do tego, żeby przyjść do Jezusa i powiedzieć, no to biorę ten fundament, zaczynam od nowa i tyle. Nie musisz mieć już nikogo po drodze, kto cię wymodli albo wykupi, albo coś, bo On to zrobił. On wykupił ciebie i mnie i na Nim można budować. Bo Biblia mówi, że to jest jedyny dobry, stały fundament. Nikt na Nim się nie zawiódł. On mówi, tego, który do mnie przychodzi, nigdy nie odrzucę. Nigdy. Co myślisz tak, no ale jak ja przychodzę, to ja muszę być przygotowany. Wow, to nie wiem. Nie wiem, to tak może miesiąc na przykład pościć albo ubrać się ładniej albo coś. Ale dla niego to nie miało znaczenia, bo ludzie przychodzili do niego tacy, jakcy byli. Dziewczyny ulicy przyszły prosto z ulicy. Celnik przyszedł prosto z tego swojego interesu tam, gdzie oszukiwał ludzi. I mówił, teraz sobie zrobię kwarantannę tak z 3 miesiące. Jak już się tak uświęcę, to pójdę do tego Jezusa, wędrownego kaznodziei i wtedy będę godny. I on od razu to pozna, że ja 3 miesiące się przygotowywałem. Nie. On rozmawiał z ludźmi, z trędowatym, obojętnie, kto miał jaką chorobę, dotykał się jego, prowokował, nie miał żadnego ograniczenia. Nikogo się nie bał, nie patrzył na jakieś religijne przepisy, zasady, że tego nie możesz dotknąć, z tym nie możesz rozmawiać. Powinieneś to wiedzieć, bo są pewne reguły w tym społeczeństwie. On łamał te wszystkie reguły i interesował się tylko człowiekiem takim, jak on był, bez specjalnych przygotowań. Czyli ludzie przychodzili do niego, jak to się mówi, z biegu i tak jak stali. On ich tak przyjmował, bo Boże Słowo mówi, że i tak nic nie możesz się po ludzku przygotować do tego, aby przyjąć zbawienie. Przychodzisz, On ci to daje i masz. Czy ten ostatni taki bardzo radykalny przykład, ten przestępca na krzyżu. Mówimy o tym z jednej strony, bo ten drugi tylko się z niego wyśmiewał, ale ten, który się zorientował, że jednak w Jezusie była jakaś moc, że On ma moc i mówi do niego, ty, ale jak już tam będziesz do góry, to weź mi tam, wspomnij o mnie, albo coś załatw dla mnie, bo ja to byłem, wiem za co, tu ja jestem ukrzyżowany, ale ja wiem za co, ja nie ma żadnych złudzeń, ja zasłużyłem na to. Ty nie, ale to weź, jak już widzę, że coś się dzieje, to weź załatw mi tam coś, no po prostu wspomnij o mnie, tak pamiętaj o mnie, może kiedyś tam przyśli anioła, że tam gdzieś mnie wyciągnie z czegoś. On nie był w ogóle przygotowany. On nawet nie robił postu, ani się nie ubrał porządnie, nic, tylko po prostu powiedział szczerze, z serca, wspomnij o mnie, kiedy będziesz w raju. Uwierzył w to, co Jezus głosił, że jest, ma moc, ma autorytet, ma władzę boską i że idzie do nieba, do Ojca. Się zrespektował, że to nie są już żarty, ten przestępca, i mówi do niego, ty wspomnij o mnie. A Jezus mówi, nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jeżeli Boże Słowo mówi dzisiaj, to znaczy, że dzisiaj. To nie znaczy, że za 1000 lat musisz przejść kwarantannę, nie wiem, tam pralnię chemiczną, czyściec. Nie. Dzisiaj, powiedział mu, będziesz ze mną w raju. Na podstawie tego jednego zdania, które by powiedział szczerze, uczciwie, żałował, że to jego życie było takie zasłużył na tą karę, że to jego życie było tak, jakie było, że po prostu no, nie miał tego fundamentu tak, jak trzeba, robił to, co robił, zasłużył na karę i zmarnował całe życie. I w jednym zdaniu to, co wypowiedział, Jezus zobaczył też jego serce i mówi, nie ma problemu. I taki człowiek, nie jakiś tam prezydent super, albo burmistrz miasta, albo królowa angielska, otworzył autostradę do nieba. Można wybrać było jakiegoś lepszego, uczonego w piśmie, nie wiem, wykształconego, żeby on przecina ścięgę, zawsze stęgę przecina jakiś premier albo minister, tak fajnie wygląda i otwierają autostradę. A tutaj taki łotr na krzyżu, on mówi do niego, dzisiaj będziesz w raju. Pierwszy skorzystał z tego zbawienia, jeszcze Jezus nie umarł, a on już mu obieca zbawienie. To myśli sobie co? Że ty nie masz szansy? Skoro on miał, to znaczy, że wszyscy mają. Bo Biblia mówi, wszyscy, każdy nie możesz sobie wypracować, nie możesz się przygotować, natłuścić albo nie wiem, odbarwić albo coś tam ładnie ubrać. Nie możesz, bo zbawienie jest dla wszystkich z łaski, czyli za darmo i że to jest Boży dar. Czyli dar to jest coś takiego, że po prostu dostajesz to, to nawet nie jest prezent, tylko dar taki, dostajesz to po prostu za nic. No i jest fajnie. Nie zasłużyłem, zasłużyłem na coś zupełnie innego, a dostaję coś zupełnie innego. Tylko dlatego, że powiedziałem tak, chcę, aby moim fundamentem był Jezus Chrystus. Amen? Kochani, będziemy powoli kończyli, bo ja nie chciałbym przedłużać. Poproszę teraz zespół. Jeszcze chcę powiedzieć jedno zdanie na koniec. Przejdziemy do uwielbiania Boga, do modlitwy, do tego, żebyśmy mogli pomyśleć nad tym, jak to jest z tym moim fundamentem. Jest wszystko w porządku? Czy na dobrą sprawę można zacząć od zera, czyli od nowa, bo nie ma sensu poprawiać tego, jak już ruinka stoi, to się nie da fundamentu poprawić. Abyśmy mogli się razem modlić, jeżeli masz jakąś potrzebę, wystarczy, że to zgłosisz, nie musisz konkretnie mówić jakichś osobistych spraw, Bóg to wie. I to, co chciałem jeszcze powiedzieć, akompaniament może być tak do tego. Oni się nie muszą rozgrzewać, no. Już są rozgrzani. To, co chciałem powiedzieć na koniec, jest proste. Naszym zadaniem jest budowanie, tak? W tym życiu, w którym jesteśmy. Na fundamencie założonym przez Boga. Nie ma lepszej wersji. Budujesz na fundamencie Jezusa Chrystusa. To budowanie to oznacza, że trzeba też używać właściwych materiałów. No tak czy nie? Budując, używajmy właściwych materiałów. Po co? Po to, że te właściwe materiały przetrwają ogniową próbę Boga. Wiesz, teraz się buduje takie budowle, nawet są ognioodporne drzwi i ściany, że jak przyjdzie tam jakiś kataklizm, to fundament jest porządny, wszystko jest niepalne w niektórych obiektach i drzwi są odpowiednie i tak dalej. Więc budujmy to nasze chrześcijańskie życie z dobrego materiału, który przetrwa próby, jakie przyjdą, bo te próby będą przychodzić. I na koniec powiem to, co zawsze mówię. W takich sytuacjach. To, co Poncjusz Piłat wyszedł do ludzi i chciał, że tak powiem, wyjść sam i umyć ręce, co powiedział do ludzi, co mam zrobić z Jezusem Chrystusem. Bo myślę sobie tak, może akurat wybiorą tego Jezusa, do którego też mam sympatię i będę miał problem z głowy, bo tu kwestia była odpowiedzialności. Wyszedł do tłumów i zawołał, co mam zrobić z Jezusem Chrystusem? Wiadomo, jaka była odpowiedź. Wybrali tamtego, no to on już musiał zrobić to, co zrobił. Więc publicznie kazał sobie przynieść miskę, umył ręce i jak tradycja mówi pozabiblijna, do końca życia miał już psychikę, że tak powiem, zniszczoną, cały czas mył ręce, aż w końcu prawdopodobnie się powiesił. Nie mógł nie mógł odcierpieć tej jednej decyzji, że jednak źle zrobił, chociaż to nie było w jego rękach. Ale to pytanie, co mam zrobić z Jezusem Chrystusem? Co chcesz zrobić z Jezusem Chrystusem? Ono wypowiedziane było 2000 lat temu, ale ono cały czas jak echo odbija się aż do dzisiejszego dnia. Co chcesz zrobić z Jezusem Chrystusem? To jest aktualne. On to wypowiedział, co mam zrobić z Chrystusem? Co ty chcesz zrobić z Chrystusem? To jest w twoich rękach. Czy przyjąć chcesz Jego fundament i budować razem z Nim? Czy budować po swojemu? Zostawiam cię z tym słowem.